Dzień dobry, Pawle Orzechu, kochany. Dobrze cię słyszeć.
Dzień dobry, Wojtku Wiemanu. Dobrze cię słyszeć. Poczekaj, muszę sobie wrzucić, muszę sobie na drugi monitor wrzucić audio hijacka, żeby mieć tak zwane levels, żebym widział, że się nagrywa.
Dobrze, no sprawdź.
Ja jestem
to
jeszcze,
wszystko,
Wojtek, jestem młody.
Ja wiem, że ty jesteś świeży. Ty jesteś świeży, jeszcze nie wszystko wiesz.
Jeszcze nie wszystko wiem, ale szybko się uczę. Boleśnie się też uczę, no nie? I to, co najzabawniejsze jest to, że widzę swoje błędy bardzo mocno. Wczoraj, dzisiaj na przykład w kontekście naszego głównego tematu, jak brałem audio z wczorajszego live'a,
aha,
to gdzieś tam coś chciałem sprawdzić, po prostu wiesz, włączyłem w losowym tym i było słychać, jak robię coś takiego, że mówię i nagle mnie nie słychać. No nie, i wiesz, i mówię, aha, no tak, jest coś takiego, że jak się odsunę nagle od mikrofonu na więcej niż tam, wiesz,
no niestety,
510 centymetrów, to przestaje mnie w ogóle być słychać, więc to jest...
No, profesjonaliści mówią o tym, że na przykład w radiu uczą cię, jak pracować z mikrofonem. I to jest właśnie.
Ja się
to
absolutnie nie dziwię i jeśli mam być szczery, to myślę, że dużo bym na tym zyskał, jeśli bym takie coś przeprowadził, chociaż też jestem pewien, że jak że przyjdzie ten moment, w którym będziemy obok siebie blisko, Wojtku, to też jakby nauczysz mnie paru trików na tym pałąku. Ale ja jedyne, co na razie mi przychodzi do głowy, jak rozmawiam do tego mikrofonu, to zastanawiam się, czy to jest ten słynny seks oralny, o którym się tyle mówi, bo tak muszę mieć to blisko ust. No nie, no to dobra, żarty żartami, ale myślę, że w końcu mówię, chyba mówię dobrze, nie?
No jest okej, okay. Jak dla mnie jest okej. Okay.
No, bo wczoraj też jakby podczas live'a to dostałem też informację, że na przykład słychać mnie troszeczkę jak z puszki. To znaczy, że mówiłem pewno źle, nie?
No, może. No, ale to... Nie, no na razie jest okej. Okay. Będziemy to testować i teraz z każdym odcinkiem będziemy się starać jakoś wypracować ten nowy sprzęt. No bo cały czas bardzo długo robimy wstęp do tego, że w końcu masz nowy sprzęt do nagrywania.
To jest najzabawniejsze, że Jesus Podcast jest chyba ostatnią rzeczą, którą na nim nagrywam w kontekście wykorzystania tego mikrofonu do robienia rzeczy nagrywaniowych, nie? W sensie dostałem go w zeszłym tygodniu jakoś w środę, czy coś takiego i od tej środy nagrałem na nim chyba już ze 4 godziny, czy 5 godziny różnych materiałów audio, no nie? I teraz dopiero przychodzi na sam koniec, że tak powiem, bo jutro już, że tak powiem, nie mam do nagrywania niczego nowego, nie? Audio.
No tak.
I dzisiaj Jesus Podcast jest ostatnią rzeczą, którą nową nagrywam na tym mikrofonie. Ale to jest spoko. Bardzo mi się podoba nie jestem do końca pewien, to przeprowadziliśmy, Wojtek mnie tak, no takiej zmiany przekonał, żebym zamienił jakby stronami, tam coś tam inaczej zrobił. Aha. W kontekście montowania. Nie jestem do końca pewien, że to jest dobry pomysł, bo chyba tracę trochę na mobilności. To jest rzecz, którą zauważyłem, bo nie mogę tak go wygiąć, jakbym chciał, żeby był lepiej do mojej twarzy.
No dobra.
Ale to jest rzecz znowu, na zasadzie, jak to się mówi, along the road się sprawi, czy będzie dobrze.
Tak. Co się wczoraj wydarzyło?
Wojtku, no ja wstałem.
Bardzo się cieszę.
Wstałem.
Jezus, ale ten odcinek dobrze się jest zaczyna. Dobrze, było WWDC, robiliśmy live'a, działy się rzeczy. Live był bardzo dynamiczny, ale o tym pogadamy w After Darku, bo tak wymyśliliśmy. Natomiast główny odcinek oczywiście chcemy poświęcić podsumowaniu WWDC, które było wczoraj, bo... No, działo się dużo.
Oj, było.
Było.
Ale bardzo powiedziałem, dużo. Nie? Oj, było.
No i to jest najlepsze rzeczywiście podsumowanie.
No, ja jestem, Wojtek, pod wrażeniem jestem naprawdę tego, że jak zaczęło się WWDC to i zaczęli pokazywać pierwsze nowe rzeczy, to ja mówię, o, żeż w mordę, no nie? I mówię, a jebani, widzisz, nawet przeklinając, rzadko bardzo robimy, ale naprawdę było. I rozmawialiśmy też między sobą, że o Jezu, zajebiście, nie?
No.
I właśnie, w ogóle tak bardzo jesteśmy przygotowani do odpalenia tego odcinka, że ja nawet sobie nie zrobiłem notatki, żeby zapisać, że rozmawiamy na takie tematy. Ale to nie jest istotne, ja sobie zaraz to zrobię. Natomiast oprócz tego, że dzisiaj chcielibyśmy przejść sobie, nie? Przez to, to tak. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeśli ktoś bardzo chce, nie musi, ale jeśli ktoś bardzo chce, to może sobie naszą relację posłuchać i zobaczyć.
Mówisz?
Tak. W ogóle to jest jeszcze jedna informacja, która myślę, że jest istotna, zanim jakby przejdziemy do całości. Po pierwsze, to jest ostatni tydzień, kiedy można robić zakupy w naszym sklepiku.
W sensie,
zakupy to nie, bo to może jest źle powiedziane. Ostatni tydzień, kiedy można zrobić sobie preorder na aktualną...
koszulinkę.
Aktualny model koszulki, tak? Mhm. Bo nikt oczywiście z nas nie wie, co się wydarzy w przyszłości i być może będzie tak, że już niedługo coś się pojawi, ale tak naprawdę my nie wiemy. W sensie, to nie jest tak, że ja teazuję, tylko my naprawdę nie wiemy, więc nie wiemy, co z tym będzie, ale więc jeśli chcecie sobie kupić koszulkę, to oczywiście serdecznie zachęcamy, bo to jest najlepszy moment, żeby to zrobić. Najlepszy moment jest teraz.
Zdecydowanie tak. Zapraszamy was wszystkich i popatrzcie, które koszulinki wam się, które rozmiary wam pasują i bierzcie te, które są tak najlepsze dla was.
Dokładnie. I teraz wracając do WWDC, tak jak mówię, my nagraliśmy wczorajszego live'a. Ten live jest dostępny w dwóch formach. Można sobie go posłuchać, można go zobaczyć. Myślę, że on dużo traci, kiedy się go tylko słucha, bo jest dużo momentów, w których my milczymy, bo słuchamy tego, co się dzieje na prezentacji, albo oglądamy tego, co się dzieje na prezentacji, więc myślę, że naprawdę to dużo traci w kontekście audio-wideo. Wideo jest dostępne tylko i wyłącznie w tym momencie jako do pobrania, w sensie można sobie pobrać, to jest 600 megabajtów i jak sobie pobierzecie, to tam jest wideo, tak naprawdę oglądacie sobie prezentację i oprócz prezentacji samej słyszycie nasze dodatkowe dwa głosy. Myślę, że to nie jest taka zła opcja.
No, wiesz, no chcieliśmy to jakoś zapisać, ale oczywiście nie da się tego wrzucić w żadne miejsce, bo copyright Apple'a nas dojedzie bardzo, bardzo szybko, niezależnie gdzie byśmy to wrzucili, więc robimy tak, że możecie sobie pobrać. No to jest absolutnie dla koneserów.
Tak,
dla ludzi, którzy naprawdę mają bardzo specyficzne poczucie humoru, podobne do naszego i no jakby wiecie, to są naprawdę takie na żywo wrażenia i większość jest po prostu takie o, wow, zajebiste. Nie, jakby to z tego się głównie składa ten cały materiał, ale jeżeli lubicie taki content, to bardzo mi przykro, ale możecie go sobie jeszcze obejrzeć, więc zachęcamy do tego. Rozumiem, że linki są na forum.
Linki są w opisie odcinka i jest też na forum. Mhm.
Dobrze, doskonale. Bardzo się cieszę. No dobrze, ale to wróćmy już tak zupełnie na ziemię. Ja się przespałem w ogóle z tematem WWDC, bo wiadomo, że wiesz, jak oglądasz i jeszcze jesteś na takim gorąco zaraz po prezentacji, no to wiadomo, że człowiek ma to pierwsze wrażenie tylko, ale jakby minął jeden dzień, te 24 godziny pozwoliły też różnym deweloperom, których na przykład ja śledzę na Twitterze, wiesz, no, zajrzeć głębiej, nie? I poinstalowali sobie bety, zaczęli wynajdywać różne ciekawostki, których oczywiście nie było na prezentacji, więc jakby to jest taki moment, w którym rzeczywiście troszeczkę więcej wiemy o tym systemie.
Ja mam tutaj w ogóle, Wojtku, przy sobie urządzenie z iOS 14, poczekaj sekundkę.
O, proszę.
Okej, jestem. Mam iPhone'a.
No.
Nie mojego produkcyjnego, że tak to ujmę.
Okay.
To nie jest moje produkcyjne urządzenie, to jest iPhone 6S.
Okay, ale on dostał.
Tak, to jest. I on to jest stary telefon Magdy. Mhm. Hashtag też jakby / stary telefon mój, bo Magda po mnie go przejęła na dość długi czas swoją drogą, bo ona z niego właśnie, to jest ten telefon, z którego Magda przeszła na jedenastkę Pro Max, więc jakby upgrade zrobiła bardzo duży. No i mam go, zainstalowałem dzisiaj właśnie na nim iOS 14, coś nie do końca śmiga i nie wiem, czy to wina moja, czy to jest wina bety.
Okay.
Ale do tego myślę, że przejdziemy jakby w trakcie odcinka, jak będziemy przychodzić o nowościach, rozmawiać czy o tym, co tam ciekawego się pojawiło, więc spoko.
To super. Znaczy myślę, że wiesz, że najbliższe tygodnie tak naprawdę pokażą, wiesz, rzeczy, których może sami nie znaleźliśmy wcześniej i będziesz mógł je sobie sprawdzić na tym telefonie. Ja na razie bety nie instaluję,
bo nie
mam deweloperskiego konta.
Pomysł.
A na głównym telefonie też bym tego nie zrobił. Ja czekam spokojnie do jesieni. Jedyne co, to faktycznie publiczną betę prawdopodobnie zainstaluję sobie na iPadzie, bo to nie jest mój jakby daily driver i też nie jest tak, bo pamiętam takie historie, że niektórym na przykład skróty powywalało, nie? Bo jak nawet jeżeli zainstalowali betę na jednym z urządzeń, które było podpięte do tego samego Apple ID, no to tam coś się działo to złego ze skrótami i one były... No. Ale ja ich mam mało, więc jakby nawet jakby mi wywaliło wszystkie, to nawet bym tego nie poczuł, bo to jest... Skróty są dla mnie takim wow, ale by było super z nich korzystać i w ogóle z nich nie korzystam, nie? Więc jakby to nadal jest takie work in progress, także no może kiedyś. W każdym razie WWDC 2020, bardzo dużo rzeczy pokazanych i ja mam taką listę funkcji, które zrobiły na mnie chyba największe wrażenie, chociaż ona pewnie nie jest pełna i pewnie na różnych ludziach też różne rzeczy robią wrażenie.
Ja
ale generalnie
jakby... takiej opcji Wojtek telefonu w ręku w razie czego, żeby ewentualnie dobrze. Jeszcze może dopowiedzieć, bo już ja spędziłem przy nim troszeczkę czasu. Nie miałem jakoś dużo też czasu, bo też dostałem jakby go od Magdy gotowego powiedzmy do użycia pod koniec dnia. Więc miałem czas na to, żeby sobie zainstalować, zrobić parę różnych jakby rzeczy, które polecane były, czy pokazywane były jako coś nowego.
Jasne.
Więc mogę ewentualnie dopowiedzieć do paru z tych rzeczy, także jestem gotowy, Wojtku, jak kiedy ty będziesz gotowy na to, żeby robić rzeczy. Więc opowiadaj, co ci się, Wojtku, podobało? Opowiedz mi tutaj.
Co mi się podobało? Jest kilka rzeczy, które były na głównym keynote'cie, niektóre rzeczy zostały znalezione później, więc przeczytałem o nich na Twitterze. Niektóre rzeczy są w ogóle z tego State of the Union, które jakby rozszerza trochę ten keynote główny. I na przykład właśnie ze State of the Union okazało się, że aplikacja Find My, już żeśmy się z niej śmiali, że ma
wielokrotnie.
Z dupy po prostu nazwę, ale ona zostaje rozszerzona w taki sposób, że Apple tworzy, to się będzie nazywać Find My Network, czyli tworzy jakby, trochę otwiera dostęp do lokalizacji urządzeń dla jakby producentów różnego rodzaju urządzeń, które właśnie można lokalizować, czyli tych takich małych lokalizatorów. Podejrzenia
czyli
są takie,
nie
że
będą
oczywiście
robić tego swojego AirTaga, no nie?
Tu bym akurat nie powiedział, że nie będą, bo moim zdaniem może być tak, że oni mimo wszystko będą. Tylko że przypomnę ci, była taka sytuacja, że jak tylko ogłosili, właśnie oni nie ogłosili, tylko tam się w kodzie pojawiły jakieś informacje o tych Apple tagach, prawda? I pojawił się też, a nie, bo oni jak mówiąc o tym, że będzie procesor U1 w iPhone 11 Pro, to tam gdzieś była jakaś wzmianka o tym, że można je lokalizować, coś tam i że będzie można lokalizować właśnie przedmioty. No i te przedmioty, wiesz, od razu pojawiły się informacje o tych Apple tagach i Tile, który jest jedną z firm, które produkują właśnie bardzo podobne urządzenie tak naprawdę, które właśnie jest, ma możliwość lokalizowania takiego albo na dłuższy dystans, czyli to są takie urządzonka, wiesz, z Bluetoothem, które tam pinguje urządzenia dookoła, albo nawet właśnie, bo U1 miało zmienić to, że faktycznie można coś znaleźć, wiesz, czy leży na kanapie, czy leży w torbie. Nie? A te Tile są bardziej do takiej lokalizacji nie bazującej na GPS-ie, ale jednak takiej, że możesz coś, nie wiem, no kurde, klucze zostały gdzieś tam, nie? Na przykład w samochodzie, a nie, że są w mieszkaniu. Więc to jest mniej więcej taka lokalizacja. Natomiast Tile od razu, o ile dobrze pamiętam, oni chyba nawet zgłosili sprawę do sądu.
Tak. Tam była jakaś nieprzyjemna sytuacja.
Była jakaś nieprzyjemna sytuacja taka, że Apple jakby, no wiesz, zobaczył jaki oni robią biznes i zabiera im biznes po prostu, wiesz, jednym ruchem. I wydaje mi się, że to otwarcie całej sieci Find My, czyli tego Find My Network, na producentów jakby zewnętrznych jest właśnie ruchem, żeby ten pozew szybciutko, wiesz, zamieść pod dywan i powiedzieć, no słuchajcie, no nie jesteśmy monopolistą, dajemy wam tutaj możliwość, możecie robić dalej swoje tile i te tile, jeżeli ludzie chcą dalej je kupować, no to proszę bardzo, mogą też nadal korzystać z tej sieci lokalizacyjnej, która jest ogromna, no bo każde urządzenie Apple'a tak naprawdę bierze udział w tej całej lokalizacji, czyli jeżeli my jesteśmy obok komputera, który nawet jest wyłączony, ale on nadal wysyła takie, wiesz, małe sygnaliki, to my, jakby jeżeli ktoś będzie próbował zlokalizować swój komputer, a my obok niego stoimy,
to właśnie,
mamy
to ja
iPhone'a
mam to
w ręku.
Nie na swoim komputerze. W sensie to jest tak, że to tylko to nie było tak, że wszystkie komputery, tylko te nowe komputery chyba mają.
Tak, tak.
Więc mój komputer może działać jako...
Tak. Znaczy możesz go zlokalizować nawet jeżeli jest wyłączony, nie ma żadnej sieci, nie ma po prostu podłączenia do niczego. On nadal wysyła drobniutkie sygnały bluetoothowe dookoła siebie, że jakby jest w danym miejscu. Więc dookoła tego twojego komputera, jak chodzą ludzie z iPhone'ami, no to biorą udział w tej całej sieci, bo lokalizują twój komputer, a ty możesz to sprawdzić właśnie w aplikacji Find My, gdzie ten komputer jest. I otwarcie się na zewnętrznych producentów, super sprawa, uważam, że to bardzo dobry ruch. Nawet jeżeli jakby motywacją było zamknięcie tego procesu, to nie szkodzi, bo uważam, że to jest zagranie fair, bo wtedy Tile ma naprawdę całą sieć iPhone'ów dostępną dla siebie. Pod warunkiem oczywiście, wiesz, przepisania aplikacji, bla, 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 no ale wiadomo, że wiesz, prawdopodobnie jeżeli robisz taki biznes, to ci zależy na tym, żeby go w ten sposób rozwijać, więc naturalne będzie to, że dołączą do tej sieci i takich urządzeń po prostu może być dużo. Każdy może, wiesz, walczyć czy to ceną o swojego klienta, czy to dodatkowymi funkcjami, jakkolwiek, ale fajne jest to, że lokalizować będzie można właśnie różne urządzenia, więc to mi się bardzo podoba i fajnie, że coś takiego zrobili. Bardzo długo się zatrzymaliśmy na tej jednej rzeczy, a tu mamy taką długą listę.
Tak, 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 więc możemy płynąć, Wojtek, możemy przez to
tak,
płynąć.
Tak, tak. Bardzo fajna rzecz, na której się zawiesiliśmy obaj, to myślę, będzie można w systemie wybrać domyślną apkę
właśnie
do maila i
poczekaj,
domyślną apkę przeglądarkę.
To ja tego nie zrobiłem jeszcze. Ale ciekawe, czy to jest tak wyszukiwanie Google. Gdzie to się robi?
Podejrzewam, że w ustawieniach prawdopodobnie, nie wiem, wpisałbym przeglądarka albo wpisałbym, nie wiem, e-mail czy coś w wyszukiwarkę ustawień i może coś znajdziesz.
To był w ogóle feature... Wiesz co, nie mogę tego znaleźć, ale, okay, ale
może to będzie kolejnej becie, nie?
No, albo może dlatego, że na tym iPhone'ie też jeszcze nic nie ma, ale zaraz sobie wpiszę sobie tylko w internecie how to change iOS 14 default browser. Słuchaj, to co jest najciekawsze, to jest ja kiedy zaczynaliśmy mówić, że będzie WWDC, to ja też to tydzień jakby temu pojawił się hej. Ja powiedziałem, że ja czekam z opłaceniem heja do WWDC po to, żeby zobaczyć tak naprawdę, czy będzie coś, co sprawi, że będzie inaczej z mailami, jakby czy będą robić jakąś zmianę, czy będzie, wiesz, krążyły też ploty, że będzie taka sytuacja, że będzie można maile, wiesz, w mail appie po prostu snuzować i że będzie jakieś całkowicie, że ma być tam jakaś zmiana. Ja mówię, okej, to brzmi interesująco. Natomiast okazało się na WWDC, że nie zrobili z tym absolutnie nic poza odświeżeniem interfejsu na Macu, o czym będziemy potem mówić. Więc ja też na sam koniec prezentacji stwierdziłem, okej, dobra, kupuję heja. I to jest rzecz, o której jakby też trochę tam będzie chciałem powiedzieć czy coś takiego, że faktycznie jest, to zrobiłem, nie? To hej jest, przyniosłem wszystko do heja, zapłaciłem za niego te $100 plus polski VAT oczywiście. I faktycznie jestem na heju w pełni, no nie? Mam domenę pawełmapa.hej.com.
Jestem na heju.
Jestem na heju?
Heju, oczywiście.
Ale wiesz, mam domenę, w sensie mam pawełmapa.hej.com na zawsze. Mm-hmm. Nawet jak zaczęliśmy nagrywać, to DHH na David Heinemann Hansson na Twitterku napisał, że if you buy even just 1 year of hey.com, the address is yours forever. We will forward it to whatever future address you want for free until the end of the internet. No nie?
No i przepięknie. No.
Więc no, ale to ja, wiesz, mnie to oczywiście bardzo cieszy. Ale zapłaciłem, bo ja też mówiłem to chyba na nagraniu, też rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Hej działa tak, jak działa mój mózg. Ja nie muszę mojego mózgu dostosować pod działanie hej, co oznacza, że ja sobie po prostu, wiesz, korzystam z tego całkiem naturalnie, bardzo ładnie mi to jakby... Plus jest taki, że jest to multiplatformowe, co też jest istotne, ale działa no tak, jasne, jak mój mózg działa, więc bardzo mnie to cieszy. Także hej, całkowicie zrobiłem, zapłacone i gotowe.
To skoro już o nim mówimy, to ja tylko powiem, jaka jest moja perspektywa, że ja niestety mam jeszcze z nim trochę problem, w takim sensie, że ja chyba muszę się dostosować mózgiem do działania Heya i jeżeli miałbym rozważać zakup, to A, żeby zablokować sobie adres, bo to uważam jakby spoko jest. No, ale to trochę jest taki powód, że wiesz, że kupię sobie drogi samochód, żeby inni widzieli. Wiesz, co chodzi? Że jakby, no, wow, super, mam adres i to jest
z drugiej strony, ja na przykład miałem tak, że jak sobie pomyślałem o tym, w sensie jak zrobiłem sobie ten adres, no nie?
No.
Przez pierwsze dni, jak jeszcze nie zapłaciłem za to, nie? I mówię, kurde, ja lubię te moje własne domeny, naprawdę, no, bo mam fajną, wiesz, mam Peanut, mam Paweł Orzech, mam Orzech w paru różnych tych, mamy domeny, jest łosowe, Iwypy nawet, bardzo fajna, krótka domena, nie? Super. Ale hej.com, kurde, nie wiem dlaczego jakoś tak brzmi bardzo spoko. W sensie tak...
Myślę, że to manipulacja tych Amerykanów i Basecampa, że udało im się wyrwać taką domenę.
Może tak być, że lewackie, zachodnie lobby...
Może tak być. Mnie... Albo Soros.
Albo Soros, no nie? No. Ale to, ale na szczęście jest tak też, że...
Znajdziesz na pewno jakieś nagranie, jak Soros do kogoś mówi hej. I to jest totalnie dowód na to, że manipuluje wszystkimi ludźmi na świecie.
No ale więc, dobrze, ale przyjdą pieniądze od Sorosa za szkolowanie Polaków, to sobie jakby zwrócę, nie? W sensie mi się zwróci po jednym szkolowaniu.
Zgadzam się. Ale wracając jeszcze do mnie, to mówię, jakby zablokowanie adresu, oczywiście jest to super, takie na zasadzie, ale mam fajny adres.
480 zł, Wojtek, na rok.
Więc jakby cały czas rozważam i powiem ci, że wiesz, kto mnie, jakby jaka myśl mi wpadła? Maciej, nasz słuchacz, kiedyś mieliśmy taką dyskusję dotyczącą After Darków, jakby tego, co robimy dla patronów i tak dalej. Rozmawialiśmy o tym, że pamiętam, że Maciek miał taką uwagę, że my robiliśmy jeden z challenge i nie chcieliśmy, jakby ja tak dość wyraźnie powiedziałem, że kurde, płacić za serwis, gdzie będę trzymał zdjęcia tylko i to jeszcze przez tydzień i pewnie już nigdy nie zapłacę za to. I pamiętam, że Maciek wtedy zwrócił na to uwagę, że ej, ale trochę za to płacimy wam, nie? Że jakby za to, że umożliwiamy wam właśnie tego typu zakupy, nie?
Tak, tak.
Żebyście robili rzeczy, które może przetestujecie za nas i tak dalej, nie? I jakby to mi trochę utkwiło w głowie, że z jednej strony trochę ma rację, że rzeczywiście może powinienem o tym myśleć inaczej i właśnie dzisiaj jest taki moment, w którym myślę, ha, to może rzeczywiście jakby właśnie dzięki temu, że mamy Patreona.
To powinieneś to zrobić.
To powinienem kupić tego Heya ze względu na to, że mogę. Właśnie dlatego, że ludzie umożliwili mi to jakby ułatwili mi tą decyzję. W tym sensie, nie?
No jest w tym coś, bo ja jeśli mam być szczery, to był dla mnie mocny argument, nie? Że to jest, bo jakby inaczej, gdyby nie było Patrona i gdybym nie było sklepu i gdybym ja musiał jakby za wszystko płacić z własnej kieszeni, to dalej bym kupił Hey. Ale kiedy jakby rozmawiałem na temat tego, wiesz, no bo to jest jakby wszystko spory wydatek i jak zastanawiałem się też sam w sobie, czy chcę to zrobić, no nie? To miałem takie podejście na zasadzie, że ja zarabiam niewiele na tym wszystkim jakby internetowym, powiedzmy, no nie? Ale właśnie zarabiam po to, żebym mógł to zrobić, no nie?
No jasne.
To jest, to jest oczywiście dyskusja na temat ważności pieniądza i takie różne rzeczy, ale po prostu stwierdziłem, że ja nie wydaję dużo internetowych pieniędzy na internetowe rzeczy. W sensie wiesz, szczególnie, że teraz zrobiłem ostatnio dużo zakupów, na przykład właśnie internetowe pieniądze pozwolił mi kupić właściwie cały zestaw audio, który tutaj leży.
No tak.
Który wcale nie był tani, no nie? Więc jakby to jest superancka rzecz, że mogę jakby moje hobby rozwinąć bardzo intensywnie tymi pieniędzmi. No ale stwierdziłem też, wiesz, jakby hej, musi być jakiś fan, no nie? Więc... A ja też jestem znany z tego, że lubię maile, więc i lubię mailowanie, więc uważam, że to jest on brand bardzo, że wydałem 500 zł na to, żeby mieć adres e-mail pawełmapa.hej.com.
Tylko dlatego, wiadomo. No ja,
ale nie
ja
tylko
mówię,
dlatego.
Ja
nie, no to jest
uczę?
naprawdę ja wiem, super. Naprawdę to dobrze działa. Na komputerze działa gorzej niż na telefonie. Ale ja też znowu uwielbiam robić maila na telefonie, więc dla mnie to jest super wygodne.
Ja jeszcze mówię, nie wgryzłem się, mam taki problem, że po prostu to w jakiś sposób dzisiaj działa hej, jest dla mnie problematyczny, bo no, muszę przekierować maile z jakiegoś adresu, który mam. Gmaila tam łatwo jest przekierować, zrobiłem to i no, już kilka miałem mikrozawałów takich, że hej mi nie wysyła żadnych powiadomień, bo jakby filozofia heja jest taka, że musisz otworzyć aplikację aktywnie i wejść najpierw do tej głównej karty i popatrzeć, o, jednak mam do przejrzenia te wszystkie maile, bo jak przekierujesz je na świeżo, no to każdy mail, który do ciebie przychodzi, jest jakby mailem od nowej osoby, nie? Więc musisz je wszystkie przeskrinować. No i patrzę, a tu, kurde, 10-12 maili, nie? I tak, what? Więc trochę mnie to zestresowało, bo przy okazji włączenia heja mówię, dobra, no to wyłączę sobie powiadomienia w Sparku. I wiesz, i później otwieram Sparka, a tutaj jest parę maili, kurde, nieodpisane i tak, oh Jesus, nie? No trochę mnie to zestresowało i tak mówię, no nie, to nie jest tak, jakbym chciał. Więc chyba, jeżeli już, to on chyba musi być dla mnie świeżym startem. Musiałbym po prostu wykorzystać ten adres w jakichś, wiesz, serwisach, w których się zarejestruję, czy podawać go ludziom do kontaktu ze mną i tak dalej, i wtedy w ten sposób zacząć w ogóle z tego korzystać, bo to przekierowanie Gmaila no, nie spełnia mojej potrzeby, no. Szczególnie, że wiesz, jak komuś odpowiem, no to on dostaje maila z Wojtek hej, a wysyłał go na zupełnie inny mail i to czasem psuje bardzo wrażenie i czasem w ogóle rozszywa wątki w niektórych klientach i to się robi takie, wiesz,
no to teraz powiem ci, Wojtek, że ja na przykład jakby oczywiście mam dużo maili na własnej domenie i jakby one po prostu przekierowują mi w tym momencie maila do hej, co jest trochę męczące, że mam maila w dwóch różnych miejscach, powiedzmy, ale ustawiłem w OnePassword, że kiedy tworzę już nowe konto, to on używa maila paweł@hej.com po prostu, żeby było łatwiej. No i ja też cały czas trzymam Sparka na przykład zainstalowanego na telefonie, nie?
No tak, tak, tak.
No ale wiesz, no to jest tak, że z jednej strony ja myślę, że będę używał hej, ten Spark jest na razie jako backup, a i tak ze Sparka korzystamy my czasami, no nie? Więc zostawiam na razie i wiem też, że no wiesz, mam na przykład maila dodanego w mail appie w tym momencie, no nie? Więc jak będę bardzo potrzebował czegoś wyszukać, no to wiem, że po prostu mogę sobie to wyszukać wchodząc do mail appa i wyszukać. Ale znowu, jak pomyślę sobie nad tym tak zupełnie racjonalnie i szczerze sam ze sobą, to bardzo rzadko jest tak, że szukam czegoś sprzed x lat. Wiesz, co chodzi? Że rzeczy, które, że tak naprawdę, bo że myślę, że no hej, mam od 2 tygodni niecałych, to myślę, że nie musiałbym wracać do starego maila po coś konkretnego, nie? Bo wszystkie ważne rzeczy są albo gdzieś przeniesione w tym momencie, albo są nieistotne.
Albo nie są ważne.
Tak, no. Więc fajnie. Mnie to bardzo cieszy. Wiadomo, ja zachęcam, żeby to sprawdzić. To jest zdecydowanie ciekawa alternatywa dla wszystkich innych serwisów, które nie są Googlem. Wiem, że to jest duża bariera finansowa, bo 500 zł za maila to jest tak, jakby to są ogromne pieniądze i ja jestem tego świadomy. Natomiast jeśli ktoś może sobie na to pozwolić i może i ma jakiś problem ze swoim mailem, powiedzmy, to jest rzecz, którą warto sprawić. No ja mówię, dla mnie jest najfajniejsze to, że ja teraz mam... dzisiaj dostałem maili, Wojtek, już ci powiem. Wątków mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Z czego w tym jednym z wątków mam z 15 odpowiedzi. Ale to jest 8 wiadomości, które dzisiaj dostałem. I to nie jest tak, że ja dostaję 8 wiadomości dziennie, no nie? Tylko to jest już, to są wiadomości, które są w inboxie, nie? Cała reszta jest przysiana. Jak wejdę sobie na przykład do Paper Trail, to widzę kolejnych 10 wiadomości, nie? W newsletterze znowu jest x wiadomości. Dzisiaj akurat jest, o Boże, chyba 6, 7, 8.
Ale to jest taka jedna rzecz, która akurat dobrze działa z moim mózgiem. To znaczy, że nie ma tam dążenia do inbox zero.
Nie ma. To jest rzecz, która nie do końca działa dobrze z moim mózgiem, ale z drugiej strony to, że jest inbox i jest pustka potem, a potem dopiero są te maile, to jest dla mnie w jakiś sposób...
To taki jakiś złoty środek, nie? Tak, jakoś tak pokombinowali.
Dobrze to wykombinowali. Wojtek, ja myślę, że to, co ja już się nauczyłem po tym dwóch tygodniach prawie z tym z Hejem jest to, że trzeba dać mu chwilę czasu, że te dwa tygodnie to nie jest tak, że możesz dać na adres i przesyłać to wszystko i po prostu będzie działało, no nie? Tylko faktycznie on wymaga od ciebie troszeczkę akcji, ale to jest akcja, która sprawi, że potem masz spokój, wiesz co chodzi, no nie? Bo na przykład ja wstaję rano i widzę, że mam przed 7 maili ze skrynowania, nie? Okej, no i to jest męcząca rzecz, bo musisz wejść gdzieś do jakiegoś innego miejsca i zobaczyć i pozwolić gdzieś mailowi przychodzić, albo nie pozwolić mu przychodzić. Tylko, że z drugiej strony...
Masz dużo decyzji do podjęcia, nie?
Jakby... Tak, z drugiej strony ja podejmuję decyzję, widzę jakiś spamerski mail, z którego nie mogę się wypisać, no zaznaczam nie. Koniec. Już nigdy w życiu nie usłyszę od tej osoby niesamowitego do niej maila. Super. A tutaj widzę na przykład, dawaj mi do newsletterów. I znowu, on nie wpada mi do inboxa. Ja w ogóle do newsletterów wchodzę faktycznie raz na dwa, raz na trzy dni. Skroluję sobie, wiesz, tak mindlessly i mówię, o, no dobra, to jest coś interesującego na przykład, nie? Jak dasz mu trochę czasu i popatrzysz, jak to powinno działać, w sensie jak zrobisz sobie tak, żeby to powinno działać, to myślę, że będziesz zadowolony. Ale mówię, no to jest rzecz, którą no te dwa tygodnie naprawdę to jest czas, który trzeba poświęcić na to, żeby zobaczyć, czy to jest rzecz, która ci pasuje, nie? Tydzień jest jeszcze okej. W tydzień możesz się dowiedzieć, czy... Dobra, ale to... ja się zagadałem, a to chodziło o to, że faktycznie to był... czy będzie coś ciekawego w mailu, czy nie będzie. Nie było. Ja zapłaciłem za Heja. Z tą nadzieją jeszcze, że sobie we wrześniu ustawię domyślnego maila jako hej.com i będę mógł sobie pisać i dostawać wiadomości tylko na to i będzie mieć czysty spokój, nie?
No i oby tak było, bo rzeczywiście wygląda na to, że e-maila będziemy mogli ustawić i przeglądarkę, więc jeżeli ktoś nie chce, nie lubi korzystać z Safari, to może sobie ustawić, że wszystkie linki będą otwierane w Chromie, w Brave'ie, w, nie wiem, Operze czy Firefoxie, no czymkolwiek sobie życzycie. Myślę, że to jest bardzo dobry ruch, bo ja na przykład do maila mam taki problem, że ja akurat Apple Mail korzystam z niego tylko do służbowej skrzynki, nie? Taki mam setup, no tak już sobie poustawiałem. Więc w momencie, kiedy ja mam takiego standardowego linka mail to, wiesz, dwukropek, czyli jest podświetlony mail gdzieś na jakiejś stronie, klikam w tego maila, nigdy tego nie robię, bo zawsze mi się otwiera Apple Mail i albo z adresu iCloudowego, no bo ten jest automatycznie, albo z adresu służbowego. A ja z iCloudowego nie korzystam w ogóle. Więc no nie chcę nikomu wysyłać, wiesz, ani z jednego, ani z drugiego maila, więc to, że mi się ten Apple Mail otwiera, to mnie po prostu doprowadza do szewskiej pasji. I ja już o tym, jakby o tej funkcji, że ja mogę kliknąć w maila i napisać do kogoś maila, to ja w ogóle zapomniałem przez to, że jakby, wiesz, to nigdy nie działało tak, jakbym chciał. A teraz będę mógł sobie ustawić czy to Sparka, czy Heja, cokolwiek, ale wiem, że będę mógł po prostu wysyłać maile z tego maila, który ja chcę, a nie który mi Apple wmusza. I ja to mi się podoba.
Teraz korzystam z Safari, po tym jak miałem ogromny fuck up z Chrome'em, który po prostu mnie straszy. Wiesz, że Chrome zjadł mi cały RAM w MacBooku Pro?
O, nice. No to nie jest nic nowego dla Chroma, ale okej.
Ale no, całe 32 GB i zjadł też całą kartę graficzną. Pozdrawiam. No, nie?
No
i
to jakby przyjemnie.
1,5 procesora. Nieważne. Więc Safari. Ale to, że wiesz, jakby ustawienie sobie Brave'a na domyślną przeglądarkę na telefonie, jak najbardziej, dobry pomysł, bardzo fajnie, super, bardzo mnie to cieszy. Więc jakby czekam na tym telefonie, który tutaj widzę przed sobą, nie wiem jak to zrobić, więc jakby może jestem ślepy, a może nie mam zainstalowanego innego, wiesz, maila, to mi nie pokazuje w ogóle takiej opcji. Wojtek, ale widzę, jest punkt, o którym nie rozmawialiśmy.
No.
To znaczy nasłuchiwania charakterystycznych dźwięków, leci woda, płaci dziecko i powiadomienie. I to jest rzecz, która mnie zainteresowała.
Bo... To jest coś, co znaleźli dzisiaj w ogóle.
Mów do
ja
mnie.
Ci o tym, ja ci tak, opowiem ci o tym, bo to jest jedno z ustawień, które możesz włączyć w dostępności. Czyli to jest to takie schowane. Nie?
Wchodzę w dostępność, no.
Więc nie wiem dokładnie, jak to się nazywa po angielsku, ale no właśnie.
A, jakiś, jest rozpoznanie dźwięku.
O, to jest to. Rozpoznawanie dźwięku. No, po angielsku nie muszę wiedzieć, bo ty masz po polsku system. W każdym razie tam możesz zrobić tak, że ustawiasz sobie, że telefon wyśle ci powiadomienie w momencie, kiedy usłyszy jeden z wybranych dźwięków i poinformuje cię, co to jest. I z tych dźwięków ta lista jest pewnie długa, ale najciekawsze to jest właśnie leci woda, płacze dziecko,
i wlałem wodę,
pukanie do drzwi.
Nie zadziałało jakby co.
No wiesz, jakby to jest jeszcze beta, nie?
Zapukałem też i też nie zadziała jakby co.
No to jest pytanie oczywiście, jak bardzo to musi być głośne i tak dalej. I czy w ogóle teraz działa? No nie wiem tego, ale docelowo ma działać. Natomiast wiesz, oczywiście jest to funkcja zakopana w dostępności, więc naturalne jest to, że ma być umożliwiać na przykład osobom głuchym. No, oni dostają informacje na telefonie, że na przykład wiesz, w okolicy płacze dziecko, co może być bardzo ważną informacją, no bo oni tego nie słyszą, a na przykład wiesz, ludzie dookoła zaczęli się jakoś inaczej zachowywać, więc oni jak dostają na telefonie powiadomienie, hej, płacze dziecko w okolicy, bo tak mi się wydaje, no to są w stanie lepiej zrozumieć daną sytuację, nie? Bo może tego dziecka nie widzą albo coś. No jakby to jest oczywiście właśnie głównie dla osób głuchych, ale dzisiaj myślałem o tej funkcji i tak sobie pomyślałem, że dobra, płaczące dziecko, a jeżeli ja pracuję na komputerze i mam słuchawki założone na uszy, nie? A telefon leży obok, no to telefon jakby,
czy
jeżeli usłyszy płacz dziecka...
Czy można ustawić, że na przykład narzeczona do ciebie mówi? Tak pytam z ciekawości, bo ja na przykład jest tak, że ja mam słuchawki założone i nie słyszę.
Rozumiem. No ja zawsze jak zakładam słuchawki, to zapowiadam tą sytuację.
Ja też.
Ale i mówię, pisz do mnie jakby co. I dostaję wiadomości na Telegramie, jeżeli coś się dzieje.
Wyślij zdjęcie pindola szybko.
I od razu odpisuję. Z Google, grafika, zdjęcie pindola.
Właśnie
polecany. Nadal działa. Trochę się przemieszało i tam trochę jest innych rzeczy, ale nadal pindol silny. Pindol potężny. W każdym razie. Więc myślę, że wiesz, jakby ta funkcja niekoniecznie musi dotyczyć tylko osób, wiesz, głuchych, ale też w niektórych sytuacjach może się przydać osobom, które jak najbardziej, wiesz, no mają dobry słuch i tutaj nie ma problemu, więc... I myślę, że to się nam przyda. Jest to ciekawostka. Oczywiście nie jest jakimś turbo, super, wiesz, funkcją, która będzie mega używana, ale samo to, że wiesz, możesz dostać powiadomienie, że właśnie coś się dzieje. Uważam, że to jest super pomysł i fajnie, że coś takiego wdrożyli, bo to jest coś takiego, wiesz, o którym nie wiem, czy ktokolwiek z nas by przewidywał, że coś się może takiego pojawić. To są właśnie te takie drobniutkie elemenciki, które są, o wow,
w ogóle
pomyśleli o tym.
Zdjęcie pindola jest mus podcast wyskoczył na dole.
To znaczy, że mamy bardzo, bardzo dobry.
Nawet dwa razy z YouTube'a też wyskoczyło. No, to jest bardzo fajna rzecz. Tak naprawdę to jest bardzo fajna rzecz i myślę, że ja będę z tego bardzo mocno korzystał, jak już to będzie na moim telefonie. Ja, Wojtku, przy okazji, jakby korzystając z takiego fajnego mościku, że ty masz coś, o czym my nie mówiliśmy, to ja ci powiem coś, o czym mówiliśmy. Odnośnie było, że Polish English Dictionary.
Właśnie,
niestety,
tak.
Największe rozczarowanie, mówiliśmy w trakcie nagrania, że być może chodzi o klawiaturę, że w końcu będzie klawiatura, która będzie pozwalała pisać w dwóch językach naraz.
No.
Nie, po prostu jest słownik. Więc jak napiszesz sobie rozczarowanie, to możesz sprawdzić, co to znaczy w słowniku. I ja myślę, że wtedy powinni linkować do tego do
to
mnie
dlaczego
teraz.
To jest bilingual? W sensie...
Bo on ci mówi o tym po angielsku. To Piotrek to wrzucił, już ci powiem. Chodzi o to, że możesz napisać sobie, gdzie to jest iOS 14, nie, WWDC dyskusja na forum. I było tutaj coś takiego, że możesz napisać po polsku coś i potem po angielsku dostać do tego tłumaczenia.
Aha, czyli...
Dlatego
Polish
English, no nie? Więc wyślę ci teraz screenshot, to będziesz wiedział, o co chodzi, a ludziom na forum podlinkuję jako... Znaczy z ludziom odcinka podlinkuję jako rozczarowanie.
Aha, czyli look up to po prostu działa.
Tak.
Dobra, to lipa straszna. W sensie spodziewałem się, że może jednak będzie ta klawiatura, bo to by nas zbliżyło do...
Polskiej Siri. Ale no... Siri nadal jest upośledzona.
A to akurat nic dziwnego. Ale fajne jest to, że zmienili to, że ona jednak nie zasłania ci całego ekranu. To mi się podoba na wszystkich urządzeniach. No i wreszcie, że odbieranie telefonu, że jak dzwoni telefon, to też nie jest tak, że ci zasłania cały ekran, bo może nie zawsze chcesz, może coś robisz ważnego. Więc to mi się też podoba, że to zmienili. No, ale jest kilka takich drobnych rzeczy, które myślę, że warto jeszcze przeskoczyć i to dość szybko. Apple Maps z ładowarkami dla elektryków, to jest fajna rzecz. Uważam, że
rzecz,
dobrze, że otwierają się.
Oczywiście ale... super istotna.
Raz, że nie ma elektryków i nie ma ładowarek, a dwa, że Apple Maps na pewno z tą funkcją
ja
nie będzie u nas działać.
Wiesz, po czym wiem, że mieszkam w dobrej dzielnicy?
Aha.
Widuję bardzo często Tesla.
O, no to dobrze, to znaczy, że to rzeczywiście jest VIP.
Tak, widziałem już 3 różne testy zaparkowane jakoś tak w około 5, w okręgu 5-600 metrów od mieszkania.
Nice. Więc to jest, no to dobrze.
I to były 2 S-ki, chyba jedna trójeczka, więc jakby jest dobrze, mhm. To znaczy, że świat idzie do przodu, a ja, mhm. a ja mogę tutaj biegać, nie? Nie będę no miał tak. szoku kulturowego, jak pójdę biegać.
Tak.
To, będzie, no to jest istotne.
Jak mówisz a propos samochodów, to to jest funkcja, o której jakby słyszeliśmy wcześniej, więc to nie jest nic, co jakby było super zaskakujące, ale wprowadzili tak zwany digital key, czyli można mieć jakby klucz do samochodu w naszym iPhonesie. Wykorzystuje NFC normalnie i ewentualnie jeszcze, jeżeli mamy iPhona z U1, to nie trzeba tego telefonu kłaść w określonym miejscu, tylko możemy go trzymać w określonym miejscu, żeby odpalić silnik. Nie? Bo to jest tak, że podchodzisz do samochodu, przykładasz telefon w odpowiednie miejsce przy drzwiach, on się otwiera, no i później, żeby odpalić silnik, no to musisz go położyć albo na ładowarce tej bezprzewodowej, która jest w samochodzie. A jeżeli masz ten U1 w swoim telefonie, ten procesorek, to możesz go w ogóle zostawić albo w kieszeni, albo w torbie. Chociaż i tak zwykle jak jeździsz jako kierowca, to zwykle ten telefon się kładzie na tej ładowarce, żeby się tam chociaż trochę podładował, nie? Więc generalnie ma to tak działać. To jest, uważam, że super sprawa. Można łatwo przekazać też kluczyk do samochodu komuś innemu na przykład. I to też z zróżnicowanymi trybami jazdy. To znaczy, że możesz udostępnić kluczyk synowi swojemu, jeżeli takiego będziesz miał kiedyś. I ten syn, jak ma 18 lat, no to możesz mu pozwolić jeździć samochodem, ale tylko z ograniczeniem prędkości do 50 na godzinę na przykład. Nie? Więc to jest w ogóle bardzo ciekawe, że można to w ten sposób zrobić.
Mi w ogóle bardzo się podoba tak a propos tylko tego, że wprowadzają teraz samochody na przykład, które mają limit prędkości ogólnie. Nie?
No.
Że nie możesz, że kupujesz auto i nie możesz nim jechać na przykład 160, bo to jakby w Polsce nie ma miejsca, gdzie możesz jechać 160, nie? Mhm. Więc jakby, że masz maksymalną prędkość 140. Ja wiem, że teraz mogą mnie ludzie krzyczyć, że samochody są po to, żeby być szybko, bo coś takiego, ale jakby ja uważam, że to jest dobry pomysł.
No, ja też nie jestem jakimś... Znaczy, ja jeździłem szybciej, wiadomo, nie? Bo w Niemczech na przykład, jak się jeździ po fajnych drogach, no to można tam przycisnąć trochę bardziej, więc i to jest legalne, więc... Ale rozumiem oczywiście... Może to powinno działać też na zasadzie GPS-a, że w zależności od tego, gdzie, tak w jakim kraju jeździsz. No ale to do przemyślenia. W każdym razie, wracając do WWDC, bardzo mi się podoba do iPada obsługa rysika. Tam się też dużo zadziało, bo to jest kwestia, że możesz rzeczywiście pisać ręcznie. Podejrzewam, że ja jakbym nie napisał, to i tak mnie nie rozpozna, więc to jest takie, wiesz, okej, dobra. Dla tych, co ładnie piszą, to jest super. Ale rzeczywiście ten tekst napisany ręcznie będzie wyszukiwalny, będzie można go przerzucać z aplikacji do aplikacji i to na różny sposób, bo możesz skopiować i wkleić na przykład do dokumentów Pages, ale jako... zarówno obrazek, nie? Czyli ten tekst w formie takiej, jak napisaliśmy, ale też możesz go wkleić jako tekst. I to jest w ogóle zajebiste, że wiesz, najpierw sobie robisz notatki tym rysikiem, a później przyklejasz to w inne miejsca już zocerowane właściwie, nie? Więc to jest fajna rzecz. No ale właśnie, no to trzeba jakoś sensownie pisać, więc to dla mnie nie będzie fajna rzecz. Ja nie skorzystam. Szerowanie watchface'ów z Apple Watcha mi się podoba. To jest taka drobna zmiana, wiesz, ale mam wrażenie, że rzeczywiście watch face jako taki jest to rzecz, którą można by się z kimś podzielić. Bo z jednej strony ja mam taki problem, że ja swojego zegarka tak, wiesz, raz ustawiłem i sobie tak mam, ale nigdy nie szukałem na przykład, nie robiłem takiego researchu wśród znajomych, czy wiesz, w ogóle w internecie, że hej, ciekawe jak ludzie mają poukładane te zegarki, nie? Że jakby co mają na tych watchface'ach, z jakich aplikacji mają te i właśnie, gdybym robił taki research i teraz, wiesz, szukał, znalazł, że screen ktoś wrzuci, nie? No to teraz pytanie, no dobra, jakie to są aplikacje, co tam jest i tak dalej. No to teraz będzie można wrzucić do tego link po prostu do pobrania całego watchface'a i ten watchface, jak I jak sobie go zainstalujesz, to jeszcze jeżeli brakuje ci jakiejś aplikacji, które jakby są potrzebne, żeby on w pełni działał, no to on ci jakby pokazuje listę tych aplikacji, możesz je pobrać i wiesz, i dalej działać. I to jest w ogóle fajna sprawa. Nie wiem na ile, wiesz, będzie wykorzystywana non-stop przez ludzi, ale gdzieś tutaj myślę, że może coś się zadziać. W sensie, że rzeczywiście ludzie będą między sobą się dzielić tymi watchface'ami, więc to jest fajna rzecz. Bardzo fajne, czego się zupełnie nie spodziewałem, to update AirPodsów Pro. Mhm. Czyli, że jakby będziesz miał, dwie rzeczy wchodzą. Jedna rzecz to automatyczne przełączanie się między urządzeniami, czyli w zależności od tego, przy którym siedzisz i w który gra jakiś dźwięk, no to AirPodsy powinny automatycznie jakby przechwytywać dźwięk z tego urządzenia. Więc to jest bardzo fajne, bo nie trzeba będzie klikać jakby palcem w ten. Więc oni trochę dogonili, bo na przykład, nie wiem czy wiesz, ale Bose QC35, czyli te legendarne, te pierwsze, które miały takie dobrą redukcję hałasu, one mogą się podłączyć jednocześnie do dwóch urządzeń przez Bluetootha. Do komputera i na przykład telefonu. Tak, nie? Tak. I teraz jak na telefonie naciśniesz play, no to leci w słuchawkach. Jak klikniesz play w dowolnej aplikacji na komputerze, a one są nadal sparowane, no to on też automatycznie przeskoczy. Nie? Tylko, że no ma to ograniczenie, że to są tylko dwa urządzenia. A teraz AirPods Pro jakby znowu robią to, co inni zrobili, tylko jeszcze lepiej, bo po prostu będziesz miał to na wszystkich urządzeniach, które mogą jakkolwiek audio w ogóle wysłać do słuchawek, więc to jest super rzecz.
Nie no, bardzo fajny pomysł, tylko że ja mam z AirPodsami cały czas ten sam problem, Wojtek, że mam wrażenie, że kupujesz słuchawki na dwa lata. Wiesz, o co chodzi, nie?
Wiem. Podobno wprowadzili w ogóle w nowym update'cie też jedną rzecz, że one mają się trochę inaczej ładować, żeby troszeczkę tą baterię tam, wiesz, oszczędzić.
No niby tak, nie? A z drugiej strony, wiesz, słuchawki, które mam tutaj... No dobra, to może nie są słuchawki na Bluetooth, ale jest tak, że wiesz, mam słuchawki, które kupiłem 5, 6, 7 lat temu, no nie? I jakby one super sobie dalej działają. I słuchawki, na których teraz z tą rozmawiam, w sensie mam pchełki aplowskie. One mają, Wojtek, ja je dostałem z iPhone'em 6S. I one dalej działają, no, wiesz co chodzi, nie? Wiem, że to jest całkowicie inna technologia, ale z drugiej strony, kurde, no naprawdę, tak dużo pieniędzy... No, może nie jestem w pozycji, żeby mówić o tym, że wydawanie dużo pieniędzy na cokolwiek jest dobrym pomysłem.
Dzisiaj nie.
Dzisiaj nie. Dzisiaj chyba nie. Nieważne. Nieważne.
No nie, ale oczywiście rozumiem. No to jest trochę... I to wiesz, nawet pod względem ekologicznym to jest tak nie za fajnie, nie? Ale no, tyle funkcji, jakie dostają teraz AirPods Pro, no to jest naprawdę... No nagle jakby stają się... No, nie spodziewałem się tego, wiesz, kupując, że one jeszcze dostaną update, który wprowadzi w nich dodatkowe funkcje, bo wiesz, spodziewałbym się, że tam, nie wiem, jakieś drobne elementy, no dobra, tą redukcję hałasu, coś poprawimy, bla, 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 bo rzeczywiście tam te ciche update'y wchodziły, no ale wiesz, tutaj nagle jest, kurczę, no, kilka nowych funkcji i na przykład dostają emulację głośników 7.1, nie? Więc to jest takie, o kurde, nie? No nieźle to rozkminili, że są w stanie z takiej małej pchełki wycisnąć aż tyle. No oczywiście musimy to przesłuchać, no ale na papierze wygląda to nieźle. No i jeszcze będzie taka jedna funkcja śmieszna, którą ja kiedyś testowałem w słuchawkach HyperX-a, wiesz? Byłem na takiej małej konferencji i oni pokazywali właśnie coś takiego, że słuchawki miały żyroskop i mogły się założyć na głowę. Miałeś przed sobą komputer i ten komputer miał taki specjalny player, więc to nie był player taki, wiesz, że YouTube'a odpalili, tylko jakiś specjalny player, który miał dodatkowy jakiś soft. Natomiast to działało w ten sposób, że patrzyłeś na komputer, miałeś te słuchawki na uszach i odwracałeś się od komputera głową i nagle ten dźwięk jakby był... wychodził cały czas jakby z komputera, nie? Czyli jak odwróciłeś się do niego tyłem, to on był bardziej z tyłu, nie? Jak byłeś bokiem, nawet na przykład lewym, to słyszałeś ten dźwięk w lewej słuchawce. Więc on reagował na to, jak twoja głowa się rusza i cały czas utrzymywał to, że to komputer do ciebie gada, a nie, że po prostu ten dźwięk wchodzi ci do uszu, niezależnie od tego, jak masz odwróconą głowę. To było dziwne i to było takie ciekawe, tylko nie wiem, czy ja będę z tego korzystał. Wiesz, o co chodzi? Że to jest taka funkcja, że tak, ja nie wiem, czy mi się to podoba. Ale może, zobaczymy. No teraz jakby trochę za darmo, no bo już zapłaciłem za te słuchawki wcześniej, będę mógł skorzystać z nowej funkcji i to ja uwielbiam, jak tak się dzieje właśnie. Więc to jest fajne. Sleep tracking w Apple Watchu, więc to jest spoko rzecz. Też było do przewidzenia, że to się pojawi, także okej. Okay. Tu cały czas mam taki problem, że jakby no ja odkładam zegarek na ładowarkę właśnie na noc, więc no mój sleep tracking nie będzie działał, ale może zmienię swoje przyzwyczajenia i po prostu będę go ładował w dzień faktycznie, nie wiem, czy to pod prysznic jak będę szedł, czy coś. Bo niektórzy tak robią, że pod prysznicem raz dziennie i to wystarcza, żeby on działał przez cały dzień, więc zobaczymy. Mhm. HomeKit. Tutaj jest dużo zmian w ogóle, ale jedna jest chyba najważniejsza i o której dość mało powiedzieli, ale dogadali się z Googlem i dogadali się z tam producentami różnego rodzaju urządzeń, że robią jeden standard. I może być tak, że urządzenia, które do tej pory działały na tych wszystkich, wiesz, Zigbee, czy tam tych innych standardach inteligentnych domów, będzie można bezpośrednio wpiąć do naszego systemu HomeKitowego. Co oznacza, że prawdopodobnie ten HomeBridge, czyli to, co do tej pory to robiło, będzie już niepotrzebny. Mam nadzieję, że szybko zobaczymy efekty. Oczywiście no, do jesieni musimy poczekać, ale wygląda na to, że może tak właśnie będzie. Czyli może nawet, nie wiem, może IKEA-owskie żaróweczki będzie można wpiąć bezpośrednio do HomeKita i nie trzeba będzie korzystać z ich centralki. To by było super. Więc bardzo jestem ciekawy tegoż rozwiązania. Na Apple TV jakieś takie nie jakoś super duże zmiany. Jedno mi się podobało, że będzie picture in picture. To znaczy, że na przykład jeżeli masz inteligentną kamerę właśnie podpiętą do HomeKita, ktoś dzwoni do drzwi, to ty możesz pokazać jakby w górnym rogu tam na Apple TV, zobaczyć jak oglądasz sobie serial, to zobaczyć obraz z tej kamery i zobaczyć kto w tej chwili jest przy drzwiach. Nie? Więc to drobna rzecz, mała, ale na pewno bardzo przydatna, jeżeli już właśnie tych urządzeń trochę inteligentnych masz w domu, to fajnie, że to się zazębia wszystko, nie? Bardzo mi się podoba jedna rzecz i jest taka śmieszna troszkę. Safari będzie oczywiście szybsze, bla, 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 wiesz, tam jakieś cuda niewidy.
Jest jedna rzecz, no to mów, bo jest jedna
blokowanie
rzecz.
Blokowanie Safari trackerów.
To jest pikuś. W sensie to jest fajne, ale to jest pikuś.
Ja jeszcze jedną tylko rzecz muszę znaleźć.
Oczywiście.
Bo jest tutaj jeden taki fajny wątek. Ponieważ wrzucił to na jakiś Krzysio, którego znam, obserwuję na Twitterze, wrzucał informację o tym, że jakiś czas temu wrzucał taką informację. 6 dni temu napisał tak. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Ghostery pokazuje tylko 2 trackery na stronie głównej Spidersweba w artykułach 8 trackerów. Dla porównania Verge 17 trackerów, Antiweb 14 trackerów. I teraz uwaga. Odpowiedź Przemka Pająka jest następująca. Który został pochwalony w tym twecie. On odpowiada tak. Niezbyt fajnie, że blokujesz nasz nadanalyticsowe trackery. Wstyd. Nie? I tak Krzysiu odpisuje, wyjaśnij proszę, czemu to powód do wstydu. Bo nas okradasz. Nie, trackery blokuje, by nie dać okradać się z prywatności. Przykro mi, mam nauczkę, by na przyszłość nie chwalić Spidersweba. Zrozum, dla mnie jesteś złodziejem. Proste i nie potrzebujemy chwalenia przez złodzieja. No i Krzysiek szanuje w ogóle za ugryzienie się w język. Powiedział tylko, nie rozumiemy się, ale dziękuję za dyskusję. Szacun.
Natomiast właśnie Pająk jest głupi.
No i właśnie wiesz.
To jest my official statement.
To było bardzo, bardzo głupie z jego strony, uważam.
Ja uważam, że on jest, Wojtku, niezbyt rozgarnięty. Że on ma bardzo dużo niezrozumienia dla świata i nie potrafi zachowywać się normalnie i mam wrażenie, że też dużo rzeczy mu zjadło, nie wiem właściwie, w sensie...
No nie, jakby z naszej perspektywy, jakby... Nawet z perspektywy biznesowej.
Że jest głupi i tyle.
No ja rozumiem. Znaczy, może ja się spróbuję powstrzymać od takiej oceny. Natomiast na pewno głupio powiedział, bo teraz tak. Jeżeli chodzi o biznes, to są oczywiście dwa filary, nie? Wiadomo, że serwisy tego typu zarabiają na reklamach, ale to, że ktoś blokuje trackery, to nie znaczy, że blokuje też reklamy. Wcale nie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to, że blokuje trackery, to jest jego prawo i może sobie robić, co chce. I to, że Przemek nie widzi tej osoby jako użytkownika, to nie znaczy, że ta osoba jako użytkownik nie czyta na przykład tekstów sponsorowanych, więc jest odbiorcą jakby reklam tak czy inaczej, więc to niczego nie zmienia. Oczywiście jest ukryta, więc później nie liczy się do statystyk, ale takich osób jest też mało i poza tym to też pokazuje, że skoro ten movement usuwania trackerów, który tutaj Safari, wiesz, robi to domyślnie, więc nagle użytkownicy macOS-a, wszyscy, przestaną być widoczni w internecie dla trackerów takich jak Google Analytics, bo tam na tych screenach dokładnie widać, że między innymi Google Analytics jest blokowany. No to wiesz, to albo Google będzie musiało coś zrobić, nie? Albo będzie tak, że będziemy musieli się godzić, nie wiem, może będą wyskakiwać kolejne powiadomienie, doskonale na to czekaliśmy, powiadomienie na to, żeby zgodzić się, że hej, tak, chcę, żeby Spider-Swip wiedział, że na nim jestem, nie? Natomiast no, ewidentnie musi pojawić się jakaś zmiana w branży, bo w tej chwili nie jest za dobrze. I trochę tym efektem tego, że nie jest za dobrze, jest to, że Przemek pisze takie rzeczy, no.
Przemek zawsze pisał głupoty. Ja
no,
się
no,
dziwię.
To jest głupia rzecz. No naprawdę głupia rzecz.
To, co mnie ciekawi, to jest dlaczego jakby na Spider-Swipe pisze wielu ludzi, którzy jakby nie wiedzą, o czym piszą, ale oni mają też paru dobrych redaktorów, no nie?
Oczywiście, oczywiście.
Ja
tak.
Cały czas jestem w szoku na przykład, dlaczego Piotr Grabiec pracuje w Spider-Swipe. W sensie to jest koleś, którego teksty są świetne zawsze, no nie? Mm. I jakby... No nie wiem. To jest rzecz, która mnie zawsze ciekawi, bo Przemek jest naprawdę postacią żenującą i jakby jego, nie wiem, podejście do... Kiedyś, dawno, dawno temu myślałem, że to jest w ogóle człowiek, z którym warto rozmawiać i warto wchodzić w dyskusję i to jest ktoś, kto ma wiedzę i coś do powiedzenia, nie? Mhm. Bardzo mocno i bardzo szybko się rozczarowałem i teraz naprawdę uważam, że to nie jest po prostu... jest niemądry. A jakby jakby to znaczy, że jest po prostu głupiutki, no. On naprawdę głupiutkie rzeczy mówi. I to, że dzisiaj porównał trackery do okradania, to... No. To ja powiem tak... Ja na przykład wchodzę na Spider-Swipe, nie? I zapisuję sobie do PDF-a te artykuły, drukuję, no nie? I rozrzucam. I proszę, niech se policzy, no nie? Jak dużo pieniędzy stracił na tym, że ja przedrukowuję jego dokumenty do papieru. W sensie jego artykuł do papieru. Proszę.
Trochę to jest, jest właśnie
była,
to,
była,
że...
taka akcja, była taka akcja, nie? Z Kazikiem chyba, że ktoś, że brali płytę na jego z MP3, no nie? I robili kopiuj, wklej i straty wpisywali, ile Kazik stracił pieniędzy przez skopane płyty. Ja będę robił dokładnie to samo z artykułami Spider-Swipe'a, że on nie będzie miał trackerów. Co za po prostu...
Czekam, aż w poczcie znajdę w kopercie po prostu daily dose of Spider-Swipe.
Tragedia.
No, dobrze, ale wracając może do miłych rzeczy, albo przynajmniej ciekawych, ta była ciekawa, tak no, powiedzmy. Natomiast są dwie rzeczy, które jakby nie wiem, czy będziemy mieli też czas, żeby o tym jakoś dużo powiedzieć, ale jedna rzecz tak, że generalnie w ogóle macOS bardzo się zbliża do iOS-a i iPadOS-a. Bardzo, coraz bliżej. Ja myślę, że przeskoczenie na nowe procesory no ewidentnie pokazuje tą drogę. To znaczy idziemy w stronę unifikacji wszystkiego i wydaje się, że oni są chyba temu najbliżej. Znaczy Google też kombinuje, wiadomo, Android i Chrome OS. Wiesz, tutaj też jakiś mariaż się dzieje, ale myślę, że też nie rozwija się tak dynamicznie, jak powinien. Natomiast rzeczywiście Apple idzie w tą stronę i to dość dużymi krokami. Więc to jest takie, myślę, że okej. W sensie, że oczywiście no, dzięki temu nauczysz się jednego systemu i przeskoczenie na drugi, nawet jeżeli to jest system mobilny versus desktopowy, nie będzie trudne, nie? Ale to też ma oczywiście bardzo dużo innych konsekwencji i o tym chciałbym porozmawiać w przyszłym odcinku, bo już mamy tam ciekawego gościa dogadanego, a to taki, prawda, spoilerek.
Kto wie, co się wydarzy, Wojtku? Nikt nie wie, co się wydarzy.
Nikt nie wie. Natomiast jest jedna rzecz, która też mi się bardzo podobała i o tym możemy jeszcze chwilę pogadać, to są app clips.
Tak, to jest bardzo fajna rzecz, która już była w Androidzie, ale myślę, że to będzie superanckie do... Oni pokazali bardzo życiowe przykłady, przy których myślę, że to właściwie będzie używane, bo ja na przykład nie chcę mieć zainstalowanych 1000 aplikacji do hulajnóg, tylko po prostu Dokładnie. Chcę podejść do hulajnogi, zrobić tylko chcę zapłacić, dajcie mi zapłacić. No.
I weźcie albo, moje pieniądze, Apple Payem najlepiej.
Albo przychodzę do kawiarni, tam też jest, okazuje się, że jest jedna z tysięcy aplikacji, żeby zamówić sobie kawę, no nie? Chcę po prostu zapłacić, just let me pay, no nie? I to jest super, to jest bardzo fajne, bardzo mnie to cieszy, absolutnie bardzo dobry pomysł.
Też mi się wydaje i oczywiście wiesz, no QR kody to ludzie się z nich śmieją zawsze i zawsze będą się śmiać. I tym razem zrobili okrągłe, okej, okay, no dobra. Są snap kody, srap kody, no różne rzeczy, ale w sumie no to jest jakieś połączenie z fizycznym miejscem. Najprostsze, jakie można wymyślić, nie? Czyli masz QR kod, który jest zeskanowany przez aparat, ciach, wszystko się dzieje automatycznie. One mają też, można będzie też zrobić naklejkę NFC, więc jakby jeżeli przyłożysz telefon w jakieś miejsce, to on też jakby wyrzuca to powiadomienie, że hej, tutaj możesz sobie tą aplikację po prostu uruchomić, nie? Bo to jest na zasadzie takiego szybkiego uruchomienia aplikacji, pobrania jej z internetu, one mogą mieć maksymalnie 10 mega i to jest takie założenie, że właśnie nie mogą być za duże, co jest bardzo spoko i to chodzi tylko o to, żebyś mógł wykorzystać coś tu i teraz, nie? Nieważne, czy ty będziesz chciał dalej korzystać z tej aplikacji, czy nie, bo jeżeli będziesz chciał, to możesz sobie dociągnąć jakby resztę później, bo one mają trafiać na twój home screen normalnie jako aplikacja, taka mini aplikacja właśnie App Clip, której nadal możesz używać, natomiast możesz też dociągnąć ze sklepu pełną wersję i wiesz, korzystać z jakichś tam dodatkowych funkcji prawdopodobnie, ale chodzi o to, żebyś tu i teraz mógł albo zamówić tą kawę właśnie z aplikacji, bo na przykład jest zniżka na to, nie? I chcesz z tej zniżki
Klasyka
skorzystać.
Klasyka gatunku. Ale no tak, tak.
No albo właśnie te hulajnogi. No kurde, tych hulajnóg w Warszawie jest pięć rodzajów.
Muszę skorzystać jutro z hulajnóg. W sensie muszę. Jakby nikt mnie nie zmusza, ale jakby wiesz, mam do...
Ale chcę.
Mam do przebycia pewien dystans i myślę, że to będzie najszybsza i najbezpieczniejsza metoda, która nie wymaga ode mnie ruszania nogami.
Rozumiem to.
I jest to prawdą. Jest to bezpieczniejsze niż jechanie, szczególnie, że Wojtku, ja na przykład wypożyczałem Trillo, no nie, w Warszawie już teraz w trakcie pandemii i mój proces wygląda tak. Najpierw sprawdzam oczywiście rower, wypożyczam go i tak dalej. Jak już mam go wypożyczonego, to teraz tak, wyciągam chusteczki antybakteryjne, żele antybakteryjne i tak. Najpierw ręce, a potem całą kierownicę, szydełko, na zasadzie, gdzie kuźwa nie dotknę, wiesz, a tutaj będzie prostsze, bo to jakby jest tylko jedno miejsce, które muszę zdezynfekować, nie?
No niby tak, Strasznie niby jest. Tak, więc no wiem, to jest to utrudnione teraz, ale generalnie to jest też ruch w dobrą stronę i uważam, że to jest spoko. A propos takich pandemicznych rzeczy, to jest w ogóle śmieszne, że w Apple Watch będzie wykrywał, że myjemy ręce na przykład i będzie tak. Nas dopingował, żebyśmy zrobili to przynajmniej przez 20 sekund, bo tyle jest zalecane przez WHO. To też są ci z od Sorosa, jakby co. Więc to taka, wiesz, trochę bekowa funkcja, ale może dla dzieciaków, nie? Że jakby przypominajmy, myj ręce trochę dłużej niż, kurde, obmywanie tylko wodą, więc może rzeczywiście to jest dobry pomysł. Chociaż znowu, to jest taka funkcja, którą ja sam pewnie wyłączę za chwilę, bo tak samo jest z tym oddychaniem.
No nie wiem, Wojtek, myj ręce.
Nie, no ja myję, no oczywiście, że myję, no ale żeby mnie zegarek jeszcze tu męczył, już się Janusz we mnie odzywa, taki wiesz. Daj spokój, sam już będę pamiętał. No, ale tak.
Umyj ręce.
No, umyj ręce. W każdym razie, nie, bo ja pamiętam, po prostu mam ryśka z klanu w serduszku i umyjcie rączki, to jest, wiesz, klasyk, nie? W każdym razie, wracając do tych wszystkich rzeczy, to jest cała lista, którą ja przygotowałem i to jest naprawdę malutki wycinek tego, co się wydarzyło podczas WWDC i tego, co się będzie też wydarzać cały czas teraz, no bo WWDC to nie jest tylko pierwszy keynote i nie jest tylko
State of the Union. Nie, no właśnie, też właśnie, no tak, ale znaczy też moje hasło było takie, że jak się skończyło WWDC, mówię, no to teraz czas na prawdziwe kąski, pokażcie State of the Union, nie? I właściwie to...
No.
I to jest tak, że my teraz przez najbliższe 6 miesięcy będziemy odkrywali całkowicie nowe rzeczy, które są... Wiesz co, na przykład dzisiaj słuchałem podcastu Mac Power Users odnośnie WWDC. I pojawił się taki fragment na przykład, o czym zupełnie nie pomyślałem i ty prawdopodobnie też, bo jakby jest z tymi watchface'ami, no nie? Teraz będziesz mógł mieć całe aplikacje tam, no nie? I na przykład będziesz mógł de facto tworzyć własne, customowe, całkowicie customowe watchface'y. Praktycznie tak to będzie.
Aha.
Jest taka apka, chyba David Sparks Watchface. Jest jakiś koleś, kurczę, który zrobił aplikację, a we wpisze Mac Power Users.
Co, obszedł to jakoś jakby te ograniczenia, które teraz tak, ma Apple Watch,
Tak. Mhm. A teraz przez to, co się wydarzy jakby z tym iOS 7, to on praktycznie jakby może się popłakać z radości, będzie mógł, jakby jego aplikacja będzie jeszcze bardziej jeszcze bardziej użyteczna, no nie? Watch OS Custom Faces. A dobra, nieważne. Znajdę to, znajdę, nie znajdę to, nie znajdę, więc może nie znajdę, no nie?
No tak, ale fajnie, to też w ogóle pokazuje, jak niektórzy deweloperzy są niesamowicie, że potrafią obejść po prostu, wiesz, niektóre rzeczy tak, że jednak działają, nie? Zresztą tak powstała trochę Emma, czyli polska Siri, ale zbudowana na skrótach. To taki czeski projekt. Nie mówiliśmy o tym w podcaście, teraz mi się przypomniało, że rzeczywiście tam zrobili coś takiego i to jest w ogóle niesamowite, że gościu skrótami po prostu, wiesz, zrobił coś na zasadzie polskiej Siri, że można do niej mówić faktycznie po polsku i ona będzie rozumieć. Wow. Także niezła akcja. No i kurczę, to tak podsumowując, wiem, że tu też pewnie będziecie czuć niedosyt nasi słuchacze.
Dużo, Wojtek, rzeczy się pojawiło, tak dużo, że spokojnie.
No właśnie, no pewnie jeszcze będziemy przez najbliższe odcinki gdzieś tam jakieś drobne rzeczy podrzucać, które właśnie albo się jeszcze nie pojawiły na WWDC, albo będziemy się dowiadywać o tych nowych systemach, no bo teraz jest taki okres właśnie do jesieni, tak naprawdę będziemy sobie dłubać, nie? Więc no ja czekam na publiczną betę, zainstaluję sobie na iPadzie, może coś sam znajdę, chociaż internet zawsze dostarcza. Więc no, to są takie rzeczy, które zrobiły na mnie chyba największe wrażenie. I generalnie ja uważam, że to było naprawdę jedno z lepszych WWDC, jakie widziałem.
Oj tak.
I też podobała mi się realizacja. To znaczy, że jakby bardziej można było się skupić na kontencie zamiast jakby takiego... Ja tak, słuchałem sobie tego, co opowiadali i nie było tych wszystkich reakcji publiczności. I to mi jakby wyczyściło sygnał.
No, tego było trochę szkoda.
A ja właśnie miałem tak, że kurde, teraz nie czekam na reakcję publiczności na dane rzeczy, bo pewnie części z nich nawet nie zrozumiem, bo wiadomo, że wiesz, no jeżeli rozmowa jest o procesorach, czy jakichś takich, wiesz, rzeczach, których ja nie rozumiem, bo po prostu nie jestem deweloperem i nie wiem, co to oznacza dla nich, a oni reagują jakoś, wiesz, bardzo super, no to ja mogę założyć, aha, czyli to jest pewnie coś super dla nich. A tym razem jakby oglądałem bez tych reakcji, więc miałem taki trochę... czysty sygnał i trochę bardziej sam mogłem, nie wiem, zdecydować, czy sam zareagować, czy coś jest dla mnie fajne, czy nie. Nie wiem, czy to dobrze mówię, ale i dobrze to wytłumaczyłem, ale mam nadzieję, że tak. Więc to mi się generalnie podobało. W sensie to mogliby spokojnie wszystkie następne WWDC robić w takiej formie nagranej wcześniej i puszczać to po prostu live'em od, wiesz, określonego dnia i dla mnie to by było ok.
Spoko, szanuję to. Bardzo mi się też faktycznie podobało, więc ja teraz dodaję sobie do obserwowania i oglądania te filmy, jakby te sesje WWDC, których jeszcze nie widziałem.
Aha.
A mam tutaj taką ciekawostkę dla osób, które korzystają z Apple Music. Jak ktoś nie korzysta z Apple Music, a korzysta z Spotify'a, to jakby tą ciekawostkę też mimo wszystko ode mnie dostanie w prezencie, powiedzmy.
Aha.
Generalnie jest tak, że WWDC jest mocno muzycznym mocną muzyczną imprezą. Pamiętamy często na koniec jakieś koncerty, bardzo fajna muzyka na początku. No. Tak. I z racji tego, że teraz tego wszystkiego nie ma, Apple jakby stworzyło specjalne playlisty na Apple Music, WWDC Power Up, Coding Energy and Coding Focus. I one są dostępne, jak się wpisze właśnie w Apple Music, wiesz, po prostu te WWDC20, to wtedy to wyskoczy. Natomiast jak wpiszecie sobie te, to też albo wejdziecie na mój profil na Spotify, to one powinny już na moim Spotify być.
O proszę, jaki zrobi, aleś ukradł.
Tak, powinny już na moim Spotify być, więc można sobie, jeśli ktoś chce, po prostu te playlisty posłuchać. Bo ja oczywiście dalej jakby kontynuuję tak zwane podwójne bieganie na podwójnym tym, na podwójne serwisy apki muzyczne. No, tak. No ale to trudno, nie? Jak trzeba, to trzeba.
Jesteś naszym przekaźnikiem dobrych rzeczy z jednej do drugiej platformy. Dziękujemy ci za to.
Ale ja bardzo, Wojtku, bardzo lubię Apple Music i kto wie, co się wydarzy. W sensie tak będę musiał płacić za to Apple Music.
A mnie wkurza. O, to jeszcze tylko powiem. Ja wiem, że jesteśmy już po czasie, ale bardzo mnie denerwuje Apple Music z jednej z rzeczy. Ściągnąłem je tylko po to, bo miałem taką próbę pobiegania któregoś dnia, nie? I mówię, okej, to może jest dobry moment, żeby sprawdzić, jak działa zegarek. To znaczy, że pobiegam sobie tylko z zegarkiem i ze słuchawkami. Nie? Sparuję je sobie z zegareczkiem i będzie przyjemnie. Natomiast no, nie wiedziałem, czy da się streamować muzykę, wiesz, na Spotify'u, czy nie. Tam trochę poszukałem. To też była decyzja dość szybka, więc mówię, dobra, no to już zróbmy to na szybko. I ostatecznie najłatwiej było chyba, tak moim zdaniem oczywiście, ściągnąć aplikację Apple Music, uruchomić ten 3-miesięczny darmowy tier, bo wcześniej go nie uruchamiałem oczywiście, i ściągnąć do offline'u, czyli jakby pobrać muzykę bezpośrednio na zegarek, no to się tam robi tak jakąś kombinacją trochę, trzeba w ustawieniach zegarka zaznaczyć, że ty chcesz tą konkretną playlistę zgrać, no jakieś takie strasznie nieprzyjemny był ten proces, ale się ostatecznie udało i ściągnąłem daną playlistę, taką jakąś po prostu playlista do biegania na zegarek i rzeczywiście ten pierwszy raz przebiegłem, umarłem prawie, ale to już jest jakby, wiesz, inna rozmowa. Natomiast teraz, jak podłączam telefon do, w samochodzie na przykład, do CarPlaya, to za każdym razem, kiedy włączę ten telefon do CarPlaya, ta playlista się odpala od pierwszego utworu. Za każdym jebanym razem. Za każdym razem. Pauzuję, nie? Mówię, dobra, nie chcę słuchać tej muzyki, robię pauzę. Wchodzę sobie do Google Mapsów, mówię, gdzie chcę pojechać, bo oni mają ten tryb taki, że możesz kliknąć, wiesz, mikrofon i powiedzieć po prostu adres, normalnie rozpoznaje głos i wpisuję go do mapy. Klikam, mówię, gdzie chcę jechać, zatrzymuję się, znowu się odpala muzyka, mimo tego, że wcześniej była zapauzowana, to on włącza ją play. No po prostu szału można dostać. I
nie,
naprawdę to jest wkurzające.
Nic do powiedzenia, ale to, co ja powiem w kontekście tego, że co mi się podoba w Apple Music, to jest to, że te playlisty są naprawdę całkiem niezłe. A do tego jakoś tak etyczność, moralność może, że wiesz, oni lepiej płacą tym artystom. No ale to już takie rzeczy.
No rozumiem, wiadomo. No, to jest inna rozmowa, ale przez to, że mi się to odpala samo, a ja nie chcę, to mnie to denerwuje i pewnie wyleci za chwilę z telefonu.
Absolutnie to rozumiem. Zachęcam mimo wszystko do tego, żeby próbować.
A tylko muszę zatrzymać ten, żeby nie płacić, nie?
Tak, tak, tak. Dokładnie tak.
No to co, przyjacielu? Czy masz jeszcze coś ciekawego do powiedzenia?
Nie, nie mam.
To jest moje pytanie.
Ja nie mam nigdy nic ciekawego do powiedzenia. Myślę też, że możemy w takiej opcji zaprzestać jakby tego nagrania. Słyszymy się oczywiście w After Darku i za tydzień w kolejnym odcinku jest z podcastu razem z naszym gościem, który być może jest, być może go nie będzie. Zobaczymy, co z tym się wydarzy. Także dziękuję ci, Wojtku, bardzo. Dziękuję wam wszystkim. Do usłyszenia już za tydzień. Pozdrawiam.
No to pa.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.